porady eksperta w eterze Joanna Czajkowska. Dzień dobry. Spodobała nam się problematyka medyczna, a konkretnie uroginekologiczna, więc kontynuujemy kwestię wraz z naszym dzisiejszym ekspertem, Jagoda Szafran, specjalistka w dziedzinie uroginekologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Jagodo, to jest nasze kolejne spotkanie. Okazuje się, że dziedzina, którą Pani zajmuje się, jest bardzo obszerna i wymaga rzeczywiście wielu wyjaśnień. Dziś na warsztat bierzemy endometriozę, ponieważ termin też bardzo często pojawia się, nawet w mediach społecznościowych jest wiele zainteresowania. Na pewno jest to problem, który dotyka wiele kobiet, więc zacznijmy może od objawów tej przypadłości kobiecej.
Tak jak już właśnie Pani wspomniała, endometrioza jest również bardzo częstym uroginekologicznym problemem, z jakim trafiają do mojego gabinetu pacjentki. Niestety czasami taka diagnostyka endometriozy, jej zdiagnozowanie trwa od kilku do kilkunastu lat, ponieważ objawy mogą być naprawdę różne, mogą występować z różnym nasileniem, a niekiedy endometrioza może występować bezobjawowo. Czym tak w ogóle jest endometrioza, ponieważ tutaj też jest dużo takich zagadek, niedopowiedzeń. Endometrioza jest jednostką chorobową, w której komórki endometrium, które u zdrowej kobiety bez żadnych dysfunkcji powinny znajdować się tylko w jamie macicy, migrują poza tą jamę macicy i osiadają głównie w otrzewnej miednicy mniejszej. Jakie objawy może dawać endometrioza? Przede wszystkim są to zespoły bólowe. Może to być przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej, ale z takich bardziej charakterystycznych są to bolesne miesiączki. Bolesne, obfite miesiączki, bolesne współżycia, czasami zdarzają się bóle podczas mikcji, podczas wypróżniania. To też jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza kiedy ta endometrioza jest na tyle zaawansowana, że tworzy nam się dużo wzrostów. U takiej pacjentki w badaniu też widzimy, że mamy bardzo ograniczoną ruchomość macicy oraz narządów znajdujących się w miednicy mniejszej, takich jak pęcherz moczowy, jajowody, odbytnica, tutaj jelita. To wszystko jest w takich restrykcjach, wzrostach w tych zaawansowanych endometriozach. Także objawów tutaj naprawdę jest mnóstwo. Czasami są to migrenowe bóle głowy, które są tutaj wykładnikiem tego, że coś może się dziać, a nikt migreny nie powiąże, prawda? Rzadko kiedy ktoś zwróci uwagę.
Szukamy problemów, które nas boli,
Dokładnie, uważamy, że są to bardziej bóle napięciowe, a niekiedy właśnie migrena też jest takim objawem tego, że coś złego dzieje się w naszej miednicy mniejszej.
Pani Jagodo, ponieważ jest Pani specjalistką i pada tutaj wiele terminów medycznych, ale mówiąc tak bardzo obrazowo, migracja tych komórek oznacza przerost i pewną barierę, która może utrudniać wiele procesów.
Tak, te komórki endometrium zazwyczaj w cyklu miesiączkowym wzdłuż jajowodów przemieszczają się po prostu do jamy miednicy mniejszej i tam się osiedlają. Mogą zająć pęcherz moczowy, mogą skumulować się w jelitach. Jeżeli mamy endometriozę taką czwartego stopnia, czy już taką mocno
naciekającą,
są stopnie. Pierwszy stopień jest to łagodna, gdzie tak naprawdę diagnostyką jest tutaj tylko laparoskopia i wtedy możemy wykryć, że rzeczywiście ta endometrioza jest. W bardziej zaawansowanym stopniu, trzeci, czwarty, już dobry lekarz zobaczy to również w obrazie USG. Bardzo charakterystycznym w tym obrazie USG jest takie coś jak czekoladowe cysty. Są to takie skupiska endometrium, które w trakcie cyklu menstruacyjnego, kiedy kobieta krwawi, krwawią również. Jest to taka żywo-czerwona krew, więc bardzo łatwo jest wtedy zdiagnozować, że właśnie tutaj to endometrium również się osadziło.
Dobrze, ponieważ celem naszych rozmów jest skierowanie uwagi na rehabilitację uroginekologiczną, rozumiem, że rehabilitacja jest również antidotum dla endometriozy.
Oczywiście. Jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, mamy tutaj różne możliwości. Jednym z nich jest również fizjoterapia. Nie możemy tutaj ominąć również diety. Dieta przeciwzapalna, czyli taka bez glutenu, bez laktozy, bo to są produkty bardzo prozapalne i z ograniczoną ilością mięsa, bo jak wiemy, mięso w dzisiejszych czasach również nie jest tak super świetnej jakości, więc już szukajmy tych mięs jakichś bioekologicznych, bądź od sprawdzonego hodowcy. Jeżeli chodzi o fizjoterapię uroginekologiczną w endometriozie, naprawdę mamy tutaj bardzo wielki wachlarz możliwości i różnych metod terapeutycznych, jakie możemy zastosować u danej pacjentki. Oczywiście nie mamy jednego schematu ogólnego, bo każda pacjentka jest inna i musimy dostosować terapię do jej potrzeb, ale to, co zauważyłam w swoim gabinecie, te pacjentki są bardzo napięciowe. One są bardzo napięciowe, ponieważ ból sam w sobie generuje już pobudzenie układu nerwowego.
Takie spięte są.
Tak, dokładnie. Są bardzo spięte. Pojawiają się duże zastoje limfatyczne w obszarze brzucha, w obszarze miednicy mniejszej, więc różne techniki drenażowe u takich pacjentek, techniki powięziowe, techniki wykorzystywane w terapii manualnej, osteopatyczne, poprawa postawy ciała, bo niekiedy to też jest ta postawa obronna, taka skulona. Dziewczyny chronią się przed tym bólem, więc tutaj też jak najbardziej. Praca z przeponą oddechową, z przeponą dna miednicy, z górnym otworem klatki piersiowej, praca nad wyciszeniem układu nerwowego. Jest mnóstwo technik, mnóstwo rzeczy, które my możemy z taką pacjentką zrobić. Oczywiście zalecenia pacjentka jak najbardziej dostaje do domu. Ona musi sama również w domu pracować nad rozluźnieniem. Bardzo fajnie sprawdza się joga u pacjentek z endometriozą. Ona też fajnie wycisza, rozluźnia. Tak, tutaj głównie stawiamy na rozluźnienie u takich pacjentek. Oczywiście, tak jak powiedziałam, dobieramy indywidualnie. Dobieramy trening mięśni dna miednicy, o czym też już mówiłyśmy wcześniej przy nietrzymaniu moczu. To też u takiej pacjentki jest bardzo ważne. Praca manualna w obszarze dna miednicy przez terapeutę, jak najbardziej tak. Te dziewczyny są bardzo napięciowe, bardzo bolesne, jest dużo bolesnych punktów w dnie miednicy. I te bolesne punkty właśnie generują bolesne współżycia, więc tutaj, jeżeli się tego nie pozbędziemy, to jakoś współżyć również nie ulegnie poprawie. A to niekiedy jest pierwszy taki objaw, taki negatywny symptom, które dziewczyny mi zgłaszają podczas wywiadu, że te współżycia są praktycznie niemożliwe niekiedy.
Technika powięziowa, pani Jagodo. Chciałabym, żebyśmy jeszcze przed przerwą wyjaśniły to pojęcie, bo pani, tak jak podkreślam, specjalistka operuje pojęciami, które być może dla słuchaczy nie są do końca znane.
Tak, jasne. Dla mnie wydaje się to takie normalne. A
dlatego wyjaśniamy. Tak, od tego mamy
oczywiście
porady ekspertowe.
Techniki powięziowe. Powięź jest taką strukturą, która otacza nasze mięśnie. I jeżeli ta powięź jest w nadmiernej restrykcji, to ten mięsień również nie może mieć prawidłowej pracy.
Jest ściśnięta.
Możemy sobie to wyobrazić czasami, jak kroimy mięso na obiad. Jest powleczone taką białą strukturą,
błonką.
Tak. Dokładnie, to też jest powięź, więc te powięzi się ze sobą sklejają i naszym celem jest po prostu rozluźnianie tych powięzi, żeby mięśnie miały lepszy ślizg, a żeby również powięź między jedną powięzią a drugą powięzią ten ślizg występował. Jeżeli tego nie zrobimy, to zastoje limfatyczne zawsze będą występowały, więc to takie, tak jakby rozluźnianie tej powięzi.
Robimy taką przestrzeń między mięśniami a błonką,
dokładnie,
bo inaczej później skutkuje to obrzękami, celulitem nadmiernym.
Również nadmiernym napięciem mięśniowym i tym takim silnym bólem. Więc również nadmierne napięcie powięzi wpływa na jakość tkanki mięśniowej.
Bardzo ciekawe obrazowe wytłumaczenie. Po przerwie wracamy oczywiście do tematu.